Chwała Jezusowi, witajcie. Chwała Bogu. I gotowi jesteśmy do studiowania Słowa Bożego, do cieszenia się tym, co Bóg objawia nam w Biblii. Amen. Wiecie, powoli zbliża się taki czas, który wiele osób lubi nazywać tym adwentowym czasem przed świętami, chociaż nie zawsze do końca niektórzy pojmują, co mówią, kiedy mówią słowo adwent, kiedy mówią o oczekiwaniu. Tak też zatytułowałem to, o czym się chcę dzielić, jakie adwentowe przygotowanie, część pierwsza. I chcę powiedzieć o pewnym zaskakującym dniu, zaskakujący dzień. Dzisiaj grupa w jakiś szczególny sposób śpiewając rozpoczęli pieśnią, że każdy język wyzna, że Tyś Panem jest. I każdy człowiek pokłoni się, lecz nagrodę wielką odbierze ten, kto wybrał Ciebie dziś. Nie wiem, czy czujecie, że w tle, że ta piosenka ma pewne drugie dno, że jest jakiś wybór, że są różne kategorie ludzi, którzy na różny sposób podejdą do Pana. I dzisiaj chciałbym właśnie o tym czekaniu, czy o tym zaskakującym dniu powiedzieć i połączyć to z Adwentem i wiele powiedzieć o sądzie. I w ten sposób już na samym początku niektórzy mówią, okej, trochę to zabałaganie, czekaj, to chcesz mówić o Adwencie, o sądzie, czy o czym w ogóle chcesz? Powiem tak, zrobię taki wstęp, może nawet taki wstęp, który będzie się składał z dwóch części, aby coś wyjaśnić. Pojęcie sądu Bożego. Kiedyś tutaj na tym miejscu, to już nie wiem, 3 czy 4 lata temu, mówiłem na temat różnych rodzajów sądów Bożych, jakie mamy w Biblii opisane. Dzisiaj w bardziej taki prosty, ogólny sposób chcę do tego podejść, bo pojęcie sądu Bożego niesie w sobie o wiele więcej niż tylko myśl o wydarzeniu w odległej przyszłości. Czyli, że sąd Boży to coś tam gdzieś, co kiedyś podobno być może dla tych, co wierzą, się wydarzy. To nie jest wyłącznie, kiedy mówimy teologicznie sądy Boże, kiedy mówimy sąd Boży, to po pierwsze nie zawsze jest to coś, co powinno nam się kojarzyć z czymś groźnym, z czymś strasznym, wręcz przeciwnie. Po drugie, to nie jest wyłącznie moment, który nadejdzie na końcu historii. Sądy Boże działają w szczególny sposób w czasach ostatecznych, a czasy ostateczne, jak wiemy, trwają już od 2000 lat, przynajmniej to, co Słowo Boże nazywa czasami ostatecznymi, chociaż spoglądając na rzeczywistość, mówimy czasami bardziej niż kiedykolwiek to czujemy. A więc to nie jest wyłącznie moment, kiedy mówimy o sądzie Bożym, który zakładamy, że nadejdzie na końcu historii, to rzeczywistość, która już teraz wpływa na nasze życie, na nasze decyzje, na naszą wiarę. To jest rzeczywistość, którą wyznacza Słowo Boże i dlatego chciałbym, byśmy idąc dalej na dzień, który będzie zaskoczeniem i który był zaskoczeniem 2000 lat temu, spojrzeli troszkę inaczej. Psalm 119, 62 werset powiada takie dziwne słowo, tak się utożsamcie się z tym, nie? Że o północy wstaję, aby Ci dziękować za sprawiedliwe sądy Twoje. No jestem ciekawy, ilu z Was mogłoby podnieść rękę, ale nie podnoście, że ostatnio w nocy wstaliście i powiedzieliście, Panie, dziękuję za sąd Boży. Jakby nasze pojęcie tutaj, no tak nie do końca z tym się wiąże, a czy sąd Boży nam się kojarzy, w ogóle słowo sąd czymś bardzo negatywnym, kojarzy nam się raczej z mówieniem nie sądź i tak dalej. A Biblia w całkiem inny sposób chce nam pokazać, że sądy Boże to jest coś dużo głębiej. To decyzje, to działanie, to rzeczywistość. Sąd Boży dla wierzącego jest rzeczywistością, częścią relacji z Bogiem, częścią tego, na czym opieram moją wiarę, moje nadzieje, moje oczekiwania wiążą się z tym, że Boże sądy i Boży sąd był, jest i będzie sprawiedliwy. Izajasz w 26 rozdziale swej księgi, może od 7 wersetu pisze, że ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Równa jest droga sprawiedliwego, ty ją prostujesz. Na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Dusza tęskni za Twoim imieniem, chcę o Tobie pamiętać. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Kolejne wersety, gdzie mowa o sądzie wcale nie wydaje się czymś, o czym tutaj prorok, tam psalmista nie chcieliby mówić, za co nie byliby wdzięczni i co w jakiś sposób nie wyznacza ich wiary i ich relacji do Boga. I oto, jak mówiłem przed chwilą, pewne zamieszanie zrobiłem. Takie zagadnienie, adwent i sąd. Na adwent to się nam jakieś świeczusie kojarzą raczej. Coś w tym stylu. Gdzie idziesz, facet, nie? Bo adwent, nie? No, adwentowe, zobaczcie, co w telewizji jest pod tym hasłem i tak dalej. Kojarzy się nam bardziej, myślę, nie w tym, nie wiem, skarpiem, sklepem, no jak już mówię, ze świeczką, jeśli już ktoś pobożnie chce podejść, ale sądy Boże, widzicie, adwent jest oczekiwaniem. Jest oczekiwaniem na coś, co chcę dziś powiedzieć. Adwent jest oczekiwaniem na coś, co dzięki Bożemu sądowi będzie tym, co naprawdę przemieni wszystko. I można to w taki, wiecie, piękny, biblijny sposób zobaczyć i spróbuję, zanim wejdę jakby w sedno tego, z czym chciałbym was, bracia, siostry, dziś zostawić, to troszeczkę tak na takich kilka duchowych kluczy chcę tą wiązkę rozłożyć. Po pierwsze, sąd Boży jest prawdą. Sąd Boży to jest wydarzenie, które jeżeli nawet w ten najprostszy sposób go pojmujemy, to nadejdzie i Biblia mówi wyraźnie, że nadejdzie dzień, w którym każdy człowiek stanie przed Panem. I dzisiaj to już o tym nawet śpiewaliśmy, dlatego mówiłem, że w jakiś sposób było to dzisiaj w pieśni, że wszystkie czyny, przez to, że Bóg niesie swój sąd, zostaną ujawnione, że sprawiedliwość zwycięży i że Jezus będzie sędzią żywych i umarłych. To jest to, co wyznajemy, co jest bardzo bliskie słowu sąd. To pewność, która porządkuje całe chrześcijaństwo i myślenie o ostateczności, która nie będzie chaosem, ale wielką Bożą chwałą i racją. A więc sąd Boży to zdecydowanie przyszłość. Po drugie, sąd Boży to również teraźniejszość. To nie jest tak, że kiedyś, jak już dziś powiedziałem, kiedyś tam będzie sąd i stanie się to wszystko, co przed chwilą w punkcie pierwszym wymieniałem, ale sąd Boży po drugie to teraźniejszość. Bóg już dzisiaj działa, Duch Święty ma wielki udział w przekonywaniu świata o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Sąd Boży to teraźniejszość. Bóg teraz działa i ocenia, bo Biblia mówi, że sąd Boży nie jest wyłącznie aktem końcowym. Boże światło, które jest Bożym sądem, już teraz odsłania intencje serc. Duch Święty przekonuje świat, jak już powiedziałem, o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, bo Bóg koryguje, napomina i wychowuje swoich ludzi, swój lud, tych, którzy chcą Go posłuchać, tych, którzy chcą nadstawić ucha. On mówi, że poszukuje tych, którzy by poszukiwali Pana. Za nimi wygląda. To Boży sąd pracuje w nas dzisiaj, kształtuje nasze sumienie, wzywa do świętości. Sąd Boży, Boże sądy, to co Bóg sądzi, to co Bóg uważa, to co Boża ręka sprawiedliwości czyni. Po trzecie, sąd Boży to oczekiwanie, takie powiedziałem wcześniej, że to jest przyszłość, która nadejdzie. Powiedziałem później, że to teraźniejszość, która dzisiaj już działa w sercu Kościoła i która dzisiaj jest nad światem wygłaszana, która jest dzisiaj kreowana. Przyszłość jest tym, co dzisiaj wymodlą ludzie Kościoła, tym, co przeżyją męczennicy. Oni na to oczekują. Sąd Boży więc również to oczekiwanie, takie napięcie, bym mógł użyć tu słowa, między już i jeszcze nie. Między dziś i tym, co nadchodzi. I to jest ten rodzaj sądu, na który zdawali się męczennicy, którzy patrzyli na swoją dramatyczną sytuację, sytuację, przy której świat pokazywał ich palcem i mówi: zobaczcie, wasz Bóg przegrał. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście nikim? Za chwilę nawet głowę stracicie. Gdzie jest wasz Bóg? jakieś napięcie między tym, co jest już dziś tutaj i tym, co ma nadejść. Męczennicy mówili, zdaje się, na jego sądy, chrześcijanin żyje w takiej pozycji czuwania i to nie dotyczy w jego wypadku strachu, ale świadomości, że cała historia, cały dzisiejszy świat zmierza na spotkanie z Bogiem. Wiecie o tym? To jest tak, że tylko Kościół stanie przed jakiś sposób, doświadczy Pana Boga, a reszta świata zgaśnie jak spalona żarówka. Nie da się w jakiś sposób, nie wiem, wybrać sobie innej religii i ominąć Pana Boga. Nie da się wybrać sobie, no w związku z tym, że nie bardzo podoba mi się chrześcijaństwo, a jako ktoś, kto nie chciałby stanąć na sądzie, więc wybiorę sobie jakąś inną religię i ominę Pana Boga, nie wiem, i urodzę się w innym wcieleniu, na przykład jako nosorożec, żaba albo coś tam. Nie da sobie w ten sposób wybrać. Już kiedyś tutaj żartowałem i z jednej strony to był żart, z drugiej wielka prawda, kiedy w czasie konferencji tutaj zażartowałem, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. I pamiętam, jak wtedy wszystko ucichło, nie? Facet herezję zaraz będzie mówił. Ja mówię, wszystkie drogi prowadzą do Boga. Ale żartując tym żartem powiedziałem, tylko jedna prowadzi w sektor, gdzie będziemy na zawsze dziećmi Bożymi i będziemy na zawsze z Nim. Ale nie ma takiej drogi, którą Boga się da ominąć i po prostu Go zlekceważyć i On nie ma do mnie nic, a ja nic do Niego. Nie znajdziecie takiej opcji w Biblii, że ktoś może powiedzieć, Panie Boże, nieba nie chcę, piekła nie chcę, po prostu mnie akurat gdzieś odstaw na margines, tam coś znajdę. Człowiek musi się spotkać z tym, co Bóg zdecyduje. Dlaczego? Bo Bóg jest stwórcą. Bo Bóg wyznaczył prawa. Bo Bóg jest prawdą i nie da się Go ominąć. A więc sąd Boży to też przygotowanie, formowanie charakteru już dziś. I jeśli mamy stanąć przed Bogiem, to życie dzisiaj, już teraz uczy nas właśnie takiej pokory, że On ma rację, a nie ja. Jego sądy są sprawiedliwe. Stąd to dziękczynienie psalmisty. To ćwiczenie się w posłuszeństwie, Panie, skoro Ty tak sądzisz, ja również chcę w ten sposób postępować, budowaniem, fundamentem wiary, tym, co upodabnia mnie do Chrystusa. On mówił, nie robię niczego, czego bym nie wziął od Boga, czego by nie powiedział Ojciec. I tu są te ważne, dużo głębsze niż na pierwszy rzut oka je pojmujemy słowa, które Paweł pisze w Koryntian, że jeśli sami siebie osądzamy, znacie je na pamięć, w czasie pamiątki Chrystusa, kiedy mamy tutaj tą pamiątkę wieczerzy, mówimy o tym, nie? Że jeśli siebie osądzamy, nie podlegamy sądowi. Pamiętam, kiedyś dzieląc się Ewangelią w więzieniu, z tego wersetu wyprowadziłem tą dobrą nowinę, tą Ewangelię. Wiecie, grupa więźniów, z którymi rozmawiałem, była wstrząśnięta. Dla nich słowo sąd miało bardzo jasne połączenia w głowie. Kiedy się mówiło sąd, oni widzieli, no to co wiecie sami, co widzieli, nie? I nagle dla nich było odkryciem werset, że jeśli sami siebie osądzamy, nie podlegamy sądowi. Pamiętam, powiedziałem to do człowieka, który do mnie przyszedł i mówi, że chce się modlić, ponieważ mówi, no uważam, że mam za mocną karę, nie do końca jestem winny, znacie te wszystkie. I ja nie chcę odpowiadać w więzieniu, że tam każdy niewinny. No może ten akurat jest, ja nie wiem. Nie? Ja mu powiedziałem tylko, osądź siebie przed Bogiem. Osądź siebie, a zobaczysz, że sąd będzie inny. Ale sami, czy siebie sądzimy, to jest dużo głębszy werset, nie oznacza, że jeśli sami siebie osądzamy, nie podlegamy sądowi, gdy nasz sąd wynika z nas, czyli to, co ja uważam, ten sąd nie może wynikać z nas, ale z prowadzenia duchowego, gdy pozwalamy sobie, aby Bóg zaświecał Jego światło, pokazywał to, jak On widzi czarne, czarnym, białe, białym, zielone, zielonym i tak dalej i w Jego pojęciach, w Jego prawdach ja osądzam moje życie. Widzę, że ono musi się zmienić. I wtedy przygotowujemy się nie przez jakiś irracjonalny strach, wiecie, kiedyś nie wiadomo, ziemia się zaczęsie i straszne sądy się rozpoczną, tylko już dzisiaj poddaję się temu, co się Tobie we mnie nie podoba i przyznaję, że Ty masz rację, Twoja jest chwała, Twoja jest moc, Twoja jest potęga, Twoja jest prawda, Ty wszystko najlepiej widzisz. A więc sąd Boży do domu dziecka Bożego, to wiara, zaufanie, poznanie. Sędzia jest sprawiedliwy i dobry. Sędzia naprawdę ma ogromną sprawiedliwość w ręce, którą czerpie z krzyża Golgoty, którą czerpie z Bożej miłości, która niesie tyle łaski. I chrześcijanin nie boi się sądu i nie boi się sędziego, bo zna jego sądy i poznał sędziego. A więc widzicie, jakże inaczej można zrozumieć słowo sąd. Powoli was z tym słowem oswoiłem. Powoli przestaliśmy o nim myśleć tylko negatywnie. Przestajemy się lękać. Wiemy, że Jezus jest tym, który oddał za nas życie. Jego krzyż to jest nasza najlepsza obrona. To jest obrona, która zamyka wszystkie usta. Jeżeli mam taką obronę, to chcę sądu. Jeżeli mam taką obronę, to chcę sądu, na którym wynika, że jestem sprawiedliwy, bo w Jego mocy jestem. Jego łaska jest moją nadzieją. Jego krzyż jest moją obroną. A więc wiara w sąd Boży nie rodzi paniki w wierzącym człowieku, rodzi pokój, pewność, że ostatnie słowo należy do Boga. I Bóg wiedział, co zrobić, żeby ocalić, żeby pokazać nam swoją miłość, żeby dać nam możliwość przyjęcia tej miłości i nas uratować. Sąd Boży to, co się stanie, to też i ostateczny finał historii. Ten moment przyniesie, wiecie, wspaniałe rzeczy, na które przecież czekamy. Czekacie na to. Ten moment przyniesie oddzielenie światła od ciemności. Czy pasuje nam ciemność tego świata, mrok, jego kłamstwa? Przecież nie. Przyniesie nagrodę dla wiernych. Nagrodę, która będzie wielką, wielką relacją, wielkim, wielkim czasem uwielbienia. Nie jakąś monetą jedynie. Nie czymś, co przemija. Potwierdzi Bożą sprawiedliwość, nowe niebo, nowa ziemia, ostateczne, totalne zwycięstwo Chrystusa. To nie jest symbol, to realny, przyszły, potężny akt Boga. I nasza teraz reakcja na to nie może być symboliczna, bo Boże sądy nie są czymś symbolicznym. Musi być realna, bo Boże sądy są realne. To sposób, w jaki wierzący zaczyna pojmować teraźniejszość w świetle Bożego Słowa, czyli to, co starotestamentowy Żyd by powiedział, w świetle sądów, w świetle Bożych opinii. Przyszłość, która nadejdzie, teraźniejszość, która nas kształtuje, oczekiwanie, które nas otrzeźwia, oczyszcza, zabiera nam wszelki strach, przygotowanie, które wymaga decyzji, a nie symboliki i wiara, która rodzi nadzieję. Dlatego ośmielam się połączyć. Adwent i sąd nie rażą mnie w połączeniu i wkrótce Boże Narodzenie. Znowu wszyscy będą śpiewać, że się narodził, że się narodzi, że Betlejem, że to i tamto. I czasami to nawet bardzo pięknie wszystko wygląda. Będzie śpiewanie, rozczulanie się i tak dalej. Pamiętajmy ważną rzecz. Kiedyś, do 2000 lat temu, oczekiwanie na narodzenie Mesjasza było najwyższym aktem pobożności, jaki człowiek mógł sobą reprezentować. Oczekiwanie na to, że pewnego dnia wypełnią się wszystkie proroctwa i narodzi się Mesjasz, było najwyższym aktem duchowości, najwyższym aktem miłości do Boga, oczekiwania na to, że to się stanie. I człowiek, który to naprawdę wierzył, trzymał swoje serce w pewnym dobrym stanie, zachowywał tą duchową formację, higienę, bo wiedział, że nadejdą czasy Mesjasza. Mamy Symeona, mamy Annę, mamy wielu ludzi Starego Testamentu, którzy to widzieli w Bożym sercu, czuli, nie wiedzieli kiedy, nie potrafili podać daty, ale wiedzieli, że Mesjasz pewnego dnia się narodził. 2000 lat temu w Betlejem to się stało prawdą. I od tej pory oczekiwanie na narodzenie się Mesjasza nie jest już objawem żadnej pobożności. Od tej pory oczekiwanie na narodzenie Mesjasza jest objawem niewiary w Jezusa Chrystusa. Od tej pory to, co niedawno było cnotą, stało się grzechem niewiary. Bo to się już stało. On się urodził z Marii Dziewicy w Betlejem, urodził się Jezus. A więc jeśli kiedyś aktem pobożności było czekanie na narodzenie Mesjasza i to było największe pojęcie tego adwentu, tego przygotowania siebie na to, że On nadchodzi, to dzisiaj najwyższym stopniem pobożności będzie tej zdrowej, biblijnej oczekiwanie na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy to się już stanie, to już nie będzie żadna pobożność. To będzie tylko rozpaczliwe wspomnienie tego, że mogłem coś innego zrobić. Ale dziś jest to ciągle akt pobożności we właściwym znaczeniu tego słowa, tym najlepszym, najbardziej biblijnym, że oczekujemy, że On nadejdzie, On przyjdzie. I wiecie, Kościół, w którym się to głosi, Kościół, w którym się o tym nie zapomina, będzie zawsze Kościołem, który będzie zwracał uwagę na to, co robimy, na to, aby nasze życie było wolne od brudów, od grzechów, od kłamstwa, ponieważ chce być gotowy na Jego powtórne przyjście. Możesz robić swoje życie, co chcesz. Możesz żyć brudnym, możesz żyć czystym. Możesz być gotowy, możesz prać szaty, bo blisko dzień wesela, jak mówi stara pieśń. Możesz żyć byle jak. Ale jeśli ktoś chce chodzić w białych szatach, musi uważać, gdzie siada, o co się ociera i co robi. Inaczej, nie wiem, jechałbyś do pracy autobusem, pociągiem i szedł po mieście, idąc, nie wiem, w jakichś gumiokach i gumowcach i drelichu roboczym, a inaczej, gdybyś miał białe buty i biały garnitur, czy białą jakąś garsonkę, prawda? Zupełnie dwa inne sposoby chodzenia. I podobnie i duchowość jest w dwóch różnych sposobach chodzenia na tym świecie. Dzisiaj objawem pobożności nie jest czekanie, aż Jezus się narodzi. Chociaż ludzie lubią tą pobożność. Lubią sobie myśleć, że to bardzo miło, kiedy się tak rozczulą nad tym. Ale dzisiaj objawem prawdziwej chęci poznania prawdy jest oczekiwanie: przyjdź, Panie Jezu, Maranatha. To jest ten charakter Kościoła. Przyjście Jezusa nie będzie początkiem sądu, ale, bo jak już powiedziałem, to trwa, to się dzieje, te sądy mają miejsce, ale mocno zacznie być widoczny w sposób, który do tej pory ludzie się nawet niektórzy śmiali z tego. Sąd, Biblia mówi, rozpoczyna się od domu Bożego, ale to nie jest tak, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego, nie wiem, w przyszłym tygodniu, albo to się zaczęło dziać mniej więcej rok temu. Sąd rozpoczyna się od domu Bożego, odkąd dom Boży, odkąd Kościół nim jest. I przykładem, nie wiem, jest to, kiedy Kościół się narodził, to się tam zaczęło dziać. Jest Ananiasz, Safira, są ostrzeżenia. Abyśmy myśleli, co robimy, kiedy bierzemy w dłonie chleb i ten kielich, prawda? Tam Biblia nie traktuje tego lekko. Te rzeczy się dzieją i będą się umacniać. Żyjemy w czasie, kiedy objawem prawdziwego oczekiwania na Jezusa nie tyle jest rozczulenie się, żeby było jasno, ja lubię święta Bożego Narodzenia. Lubię ten czas, oczywiście nie jest to teraz moment, żebym wam liczał, co lubię, co nie lubię, z czym się zgadzam, nie zgadzam, to myślę, wszystko jest dla nas tutaj jasne. Są takie chwile w tym okresie, które bardzo, bardzo lubię. Ale ja nie oczekuję, że Jezus się narodzi. Ja oczekuję, że Jezus przyjdzie z powrotem po swój Kościół, a wy? Amen? Jesteście pewni? Ja nie myślę, może się w tym roku urodzi w Betlejem. Nie, to się nie stanie. Teraz porządek będzie zupełnie inny. Wiemy o tym, Biblia nam mówi, że porządek przyjścia Pana Jezusa będzie wyglądał inaczej. Nie będzie tak, że znowu gdzieś w Betlejem coś się stanie, znów się pojawi jakaś dziewczyna, która i tak dalej, jakaś Żydówka, czy może nie i coś. To są różne. To było i już nikt na to nie czeka. Czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa, żeby się nie rozwodzić za daleko. Jezus powróci. Po pierwsze, widzialnie i globalnie. Każde oko go ujrzy, mówi objawienie. I ten powrót nie będzie symboliczny, lecz bardzo realny, Biblia mówi. To nie będzie tak, jak dziś jakieś sekty mówią, że Jezus powrócił, nie? Mi wmawiali jedni ludzie, że Jezus już wrócił, On już tu jest, już trwa w ogóle Królestwo Boże na ziemi, nie? Pana gdyż kiedyś powiedział, że mu też powiedzieli, że to już dzisiaj się wypełniły te proroctwa, Jezus już tu jest, tu po prostu trwa teraz Królestwo Boże, nie? Mówi, jak w to wierzysz, to idź do zoo i wskocz do klatki z lwami, nic ci nie zrobią, no bo przecież już trwa, nie? Już lew będzie jadał słomę jak wół, może spokojnie wchodzić do zoo i go głaskać. Nie, to na to czekamy. Ale to będzie widoczne i niesymboliczne. Po drugie, będzie dotyczyło zmartwychwstania wierzących i przemiany tych, którzy żyją. To również wiemy od Pawła, że najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, na pamięć znamy. Potem my będziemy przemienieni. I tu mówimy o tym, że Pan zabierze najpierw swój Kościół. Wierzący, którzy żyją na tym świecie, zostaną przemienieni w mgnieniu oka. Inni zostaną porwani z Panem, będziemy mieć z Nim czas. I dzisiaj również ta nauka zostaje bardzo podważona. Jest coraz więcej kościołów, które mówią, nie, że to się nie stanie. Tak jak Piotr prorokował, że zaczną mówić, no i gdzie przyobiecane przyjście pańskie? Nie, to się nie stanie. I gdzieś tam się odnoszą, wiesz, to jest doktryna z XVIII wieku. Nie wiem, ja nie czytałem z XVIII wieku, widzę to, co czytam w Słowie Bożym. I to będzie to spotkanie z Panem, gdzie wszyscy wierzący zostaną porwani na obłoki, na spotkanie z Jezusem, co czytamy, moment zjednoczenia Kościoła z Chrystusem. I wtedy, kiedy mówiłem o różnych rodzajach sądu Bożego, mówiłem, tutaj mamy doświadczenie tego pierwszego sądu Bożego, tak zwany z greki nazwany Bema Sąd Chrystusowy. Jeśli widzieliście kiedyś jakiś atlas dziejów, to tak tam jest to opisane, czyli jest to ten Trybunał Chrystusa, jest to sąd nad wierzącymi. Nie jest to sąd o zbawienie, to nie jest sąd. Temu sądowi dzieci Boże nie podlegają, to jest ta ocena życia, wierności, motywacji. I wynik to jest nagroda lub jej brak, ale nie utrata zbawienia. Ten sąd, w ogóle słowo bema, sąd Chrystusowy, taki Grek, on to pojmował w ten sposób, że to jest bardziej taki sąd, jak zawodnicy biegli i raczej ten sąd sądził na zasadzie, jak biegli, jak uczciwie walczyli, kto dobiegł pierwszy, ale ostatniemu nie mówiliście o nim głowę, bo biegł ostatni. To była raczej ocena tego, w jaki sposób swoją wiarę zachowali i biegu dokonywali. To jest to, co dotyczy dzieci Bożych. Potem mamy ten okres między powrotem, powrotem Pana Jezusa, a sądem ostatecznym. I Biblia nie precyzuje tutaj kalendarza, nie będziemy się teraz bawić, idziemy dalej. Wiemy, że Chrystus zapanuje nad wszystkim i tutaj można by się było na dłużej zatrzymać, to nie jest mój temat. Ale cała historia zmierza do finału pod Jego władzą. Musi przyjść moment, kiedy stanie się to, co nazywamy zmartwychwstaniem niewierzących. Wszyscy, którzy odrzucili Boga, zostaną wzbudzeni na sąd. Mamy, nie wiem, objawienie choćby 20. Sąd ostateczny, wielki biały tron. Dotyczy niewierzących tutaj. Oceniane jest ich życie według uczynków, ponieważ łaska została odrzucona. Łaska była gdzie indziej. Tu się już nie mówi o łasce i kluczowe kryterium, czy ich imię jest w tej księdze. Zupełnie inny sąd. Sami widzicie, mamy tutaj pewien bałagan, wymagałoby to wyjaśnienia. Jak mówię, idę dalej, bo to nie jest to, o czym dzisiaj chcę mówić. Jest ten ostateczny wyrok, następuje. Niewierzący ponoszą ostateczne oddzielenie od Boga. To też wiemy z objawienia, z 20 rozdziału. I Chrystus kładzie koniec, kres wszelkiej władzy, mocy, zła. Kończy się piekło, kończy się zło i tak dalej. Następuje nowe niebo, nowa ziemia, początek wieczności dla wierzących, życie w Bożej obecności bez śmierci, bólu i grzechu. Czy czekacie na powtórne przyjście Pana Jezusa i na to, aż to się wypełni? To jest to, o czym powinny nam przypominać i w tym roku te święta, i po świętach, i każdy dzień. Pamiętajcie, że Kościół nie jest organizacją religijno-teologiczną, która we właściwym momencie roku obchodzi Boże Narodzenie i świętuje Boże Narodzenie, a potem obchodzimy ukrzyżowanie i świętujemy ukrzyżowanie. I znowu, wiecie, Wielkanoc i radość z Betlejem są moim doświadczeniem każdego czerwcowego, grudniowego czy lipcowego dnia. Tak i amen. Usłyszeliście mnie? To jest fakt każdego dnia. To nie jest tak, że w kwietniu wierzę w zmartwychwstanie, a teraz wierzę w Boże Narodzenie. Ja wiem, że On się urodził z Marii Dziewicy. Wiem, że nie popełnił żadnego grzechu. Wiem, że chodził po tej ziemi, czyniąc dobro. Wiem, że zwiastował Ewangelię, dał nam słowa wiary, zbawienia, wskazał drogę do nieba, a potem za moje grzechy grzechem się stał i podniósł ten ciężki krzyż i poszedł na Golgotę i zmarł za moje grzechy. To wiem. List do Hebrajczyków mówi, a jak postanowiono jest ludziom, 9, 20, 28, a jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. To się stało, to jest faktem. Postanowione jest ludziom umrzeć i koniec, a potem spotykają Bożą sprawiedliwość według tego, co zrobili ze swoim życiem, tego, co wyznali, tego, co przyjęli, tego, komu powierzyli lub kogo odrzucili w swoim życiu. W Dziejach Apostolskich Kościół głosi w ten sposób, w 17 rozdziale, że Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go zmarłych. Kochani, mówi się, że życie jest pełne niespodzianek. I właśnie o niespodziance, która nas może zaskoczyć i aby nas nie zaskoczyła, jest całe moje dzisiejsze przesłanie, abyśmy nie lękali się Bożych sądów. Bóg ma rację i my koło tej racji stajemy i wyznajemy ją jako naszą. I dla wielu ludzi ten dzień, dzień sądu, dzień spotkania z Bożą sprawiedliwością będzie taki. Biblia jasno mówi, że Bóg wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie osądzi świat. Ja się tak cieszę, że moje kolana już się zgięły przed Panem, że moje życie już dziś podlega Jego osądowi i moje całe serce, wszystko czym jestem, chce się dostosować do tego, co On uważa za dobre dla mnie. Chcę żyć w Jego zbawieniu, w Jego woli, w Jego darach. Bardzo często o tym się zapomina. Często usługując dziś ludziom, mówi się jedynie o tym, że Bóg ma dla nich cuda, bo Bóg ma cuda. Jestem cudem, Bóg mnie uzdrowił, wielu z was uzdrowił. Bóg dzisiaj chce działać przez Ducha Świętego. Ale nie da się doświadczyć Boga najpierw bez przemiany własnego życia. Przynajmniej w tych wszystkich wspaniałych chwilach. I ten dzień nie musi być dla wierzących dniem strachu, może być dniem spełnionej nadziei. Jednak dla wielu będzie to dzień zaskoczeń, i warto by było o nich parę słów tutaj powiedzieć. Po pierwsze, wiecie, jakie będzie wielkie zaskoczenie? Rzeczywistość powtórnego przyjścia Pana. Rzeczywistość dnia sądu zaskoczy wielu. Ludzie od wieków negują tą prawdę. Sceptycy mówią, jak już cytowałem Piotra, no i gdzie to jest i to nie będzie, wiesz, jak było, tak jest. Człowiek żyje, umiera do ziemi. Gdzie jest obietnica jego przyjścia? Niektórzy dodają, wiesz, piekło, chłopie, to nie ma, nie wiadomo, gdzie tam piekło jest, tu na ziemi. Tak jakby grób był końcem historii tego, kim jesteśmy. Są ludzie, którzy nazywają swoje myślenie, nie wiem, nowoczesne. Mówią o sobie, jestem racjonalistą, tylko racjonalne rzeczy. Dla nich sąd jest jakimś rodzajem archaizmu, starodawnej wiary. Będzie dla nich wielkim, wielkim zaskoczeniem, bo Bóg zawsze mówi prawdę. Po drugie, czas, w jakim się to zacznie dziać, będzie wielkim zaskoczeniem. To nastąpi przy powrocie Chrystusa. Biblia mówi nam w Mateusza, znacie na pamięć, nawet nie musimy czytać, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy, chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzeni przed Nim, co nam mówi Słowo Boże, wszystkie narody odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I gdybyście to czytali dalej i dalej, to ten rozdział kończy się takim dramatycznym i optymistycznym słowem. Z jednej strony dramatycznym, z drugiej optymistycznym. 46 werset tam jest, jeśli się nie mylę, że odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Czarno-białe. Tak, tak, nie, nie. Bóg powiedział i to jest realne i niesymboliczne. I tak to się odbędzie i ten czas sądu zaskoczy wielu. Sam Jezus powiedział, że nikt nie zna dnia ani godziny, więc to będzie zaskoczenie. Nikt nie zna dnia ani godziny Jego przyjścia, dokładniej mówiąc. I tego, kiedy te wszystkie rzeczy zostaną zamknięte i podomykane aż do cudownego dla dzieci Bożych końca. Wiemy, że byli w historii, można by było, wiecie, cały wykład mógłbym zrobić na temat ludzi, którzy wyznaczali daty powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Nie tak dawno nawet. W internecie była strona. Nie wiem, chyba nawet gdzieś w moich zdjęciach mam screeny jeszcze tej strony, gdzie jakiś kaznodzieja podawał dokładnie daty i godziny, kiedy Jezus powróci. To miało być chyba tam 2012 rok, potem 2014. Wiecie, prorokował, że tak mówi Pan, widział. Normalnie była taka strona w internecie, wiedział kiedy, nie? I tam ci, którzy będą z nim, oczywiście będą uratowani, nie? Nasi górą, inni do piekła i tak dalej. Sam Jezus powiedział, nikt nie zna. Wielu było różnych ludzi, którzy te rzeczy mówili. My wiemy jedno jako Kościół. Nie wiemy kiedy i nigdzie w Biblii nie ma zachęty, abyśmy obliczali kiedy. Jest zupełnie inna zachęta. I parafrazowałbym tę zachętę takimi słowami. Przestań zgadywać, zacznij czuwać. Amen. Nie musisz znać dnia, znaj swój stan i swoją relację z Jezusem. I ta sama prawda dotyczy tego, wiecie, kiedy się ludzie kłócą, czy wielki ucisk to będzie przed przyjściem, czy po przyjściu, czy po środku wielkiego ucisku, czy kiedy on się skończy i potrafią tak się pokłócić, że się nienawidzą. I nieraz w tego typu rozmowach zawsze mówiłem, ja nie wiem, nie muszę mieć racji, ale chcę być gotowy. Mogę mieć moje opinie, nie muszę mieć racji, ale chcę być gotowy. Po trzecie, cel tego sądu będzie wielkim zaskoczeniem dla światowej religii. Cel tego przyjścia, po co on tu przyjdzie. Bo celem tej wspaniałych chwil, które się zbliżają, nie będzie ustanowienie królestwa. Dlatego, że jeśli ktoś mówi, że Jezus przyjdzie, ustanowi królestwo, jest heretykiem, to królestwo już duchowo istnieje i ono jest tu. Królestwo Boże jest pośród nas. I on nie przyjdzie po to, aby ustanowić królestwo, ono już istnieje. Nie przyjdzie również po to, aby złożyć ofiarę, bo ta została już złożona raz na zawsze. I nieważne, co pięknego jeszcze gdzie zbudują, on już ofiary nie przyjdzie złożyć, bo została złożona na Golgocie. Również nie po to to się stanie, aby dać komuś drugą szansę. Biblia mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia. Amen. Dziś nie zatwardzaj swojego serca. Dzisiaj usłysz. A więc nie po to to się odbędzie, ale odbędzie się po to, aby świat został osądzony. Aby wierni znaleźli dom, odpocznienie i radość. Aby przyjąć wiernych. I to będzie dzień zarówno sprawiedliwości, jak i nadziei, ale i dzień ciężkiego płaczu dla wielu. Po czwarte mogę powiedzieć, standardy, w jakich będzie się odbywało, to również zaskoczą wiele standardy tego sądu. Ludzie często myślą, że miara, wiecie, jaka będzie, miara to będzie takie ludzkie wyznanie wiary, nie? Albo tradycja, artykuły wiary, to, co myśmy zrobili, to, co ja powiedziałem, że jakiś ważny ktoś, bo się ważny nazywał, coś zrobił w moim życiu, czymś pokropił, czymś dotknął, położył rękę, że się zapisałem. Nie, według tych standardów to się będzie odbywać. Prawdziwy standard jest inny. Słowo Boże jest jedynym i niezmiennym kryterium, według którego wszelkie spotkanie z Bogiem odbywało się, odbywa i będzie się odbywać nawet w tych najbardziej wstrząsających czasach końca historii ludzkości. I uczy ono, że Bóg sądzi przez Słowo. Że Bóg sądzi przez Słowo, a nie przez ludzkie opinie. Chyba po piąte mogę powiedzieć, zaskoczenie brakiem prawdziwego podejścia do tego, czym jest Adwent i oczekiwanie, będzie dotyczyło ludzi religijnych. Będą bardzo zaskoczeni, kim jest człowiek religijny. Na przykład człowiek, który ma wielki zapał bez poznania. Albo ci, którzy wykonują mnóstwo religijnych czynności, ale nie chcieli poznać i uwierzyć Chrystusa. Wielu ludzi dzisiaj, Biblia to mówi, poszukuje cudów i znaków. Dlatego kiedy przyjdzie zwodziciel i każdy inny, który przychodzi, oferuje ludziom cuda, znaki, nawet ogień z nieba będzie ściągał. Natomiast pierwsze, co Jezus oferuje człowiekowi i czego współczesny, pyszny człowiek przyjąć nie chce, to jest wyznaj swoje grzechy, pojednaj się z Bogiem, zbuduj twój dom na skalę. Bądźcie Bożym człowiekiem, Bożą rodziną, Bożym mężem, Bożą żoną, Bożym pracownikiem i pracodawcą. Bądźcie ludźmi mojej sprawiedliwości i mojego słowa, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie biegajcie za dodatkiem. Dodatki przychodzą same, gdy moje i twoje życie jest pełne posłuszeństwa naszemu Panu. Pobożność bez posłuszeństwa Ewangelii nie ocali nikogo. Będzie zaskoczeniem. Jezus o tym mówi. Panie, robiliśmy to i tamto. Panie, myśmy nawet cuda robili. Nie mam pojęcia, kim wy jesteście, mówi Pan. Nie widywaliśmy się. Myślę, że całe po szóste, bodajże chrześcijaństwo nominalne będzie zaskoczone. Biblia przed tym ostrzega. Mamy 5 głupich panien i 5 mądrych. Można naprawdę niezłą biblijną lekcję zrobić na temat interpretacji tego na różne sposoby, proroczy, historyczny, teologiczny, w takiej czy innym kierunku tutaj pójść, ale jedno jest pewne. 10 ich czekało. 10 było, 10 wierzyło, że przyjdzie, 10 uznawało za fakt to, co się dzieje i to, że on nadchodzi. Natomiast tylko 5 naprawdę było gotowych. I zresztą jakiś czas temu tu to było. Zanim go znów pewnie ktoś z nas coś przygotuje, więc nie będę wchodził, ale nominalne chrześcijaństwo nieprzygotowane będzie zaskoczone. Jak ten sługa z jednym talentem, który zawinął go w chustkę i schował, pogrzebał. Jezus nigdy nie był dla niego zmartwychwstany. Tam jest to ciekawe słowo, że on to owinął w tą szmatkę i zakopał. Ta szmatka tam jest tym samym słowem, co całun, w który trupa zmartwe ciało owijano. Otrzymał od Boga coś, by się działo, ale on wolał, żeby to było symbolicznie gdzieś. Nic się nie osiągnęło. Służba była dla niego opcją. Chrześcijaństwo to nie tylko wyznanie. Chrześcijaństwo nie tylko strona internetowa czy książka z napisem, w co wierzymy. To wierność i zaangażowanie w to, co mówisz, że wierzysz. Obecnie żyjemy w XXI wieku pełny liberalizmu. Spotykam się z tym, że w wielu kościołach wierzący ludzie na nowo zaczęli palić papierosy i uważają, że w tym nie ma nic złego. To ja jestem głupi i ich osądzam. Na nowo wierzący ludzie używają innych używek. Nadużywają rzeczy, które kiedyś byłyby powodem wstrząsu w kościele. Czyli nie wiem, tutaj jesteśmy nowocześni, nie? Chrześcijaństwo to nie lista tego, co mamy napisane w internecie. To twoje i moje posłuszeństwo każdego dnia, czy chcę posłuchać Jezusa. To nie będą jedyni zaskoczeni. Nie wiem już tam po które, bodajże po 7 bardzo zaskoczeni będą chrześcijanie, którzy byli wierni Panu. To jest to najpiękniejsze zaskoczenie. To jest to najpiękniejsze, co jest w tym, kiedy słyszę słowo Adwent, oczekiwanie. Przyjdź Panie Jezu, kiedy we mnie brzmi. Kiedy myślę sobie o czekaniu, że być może kładę się ostatni raz spać na ziemi, na której tylu ludzi płacze, głoduje i ginie, że kolejną noc, którą ja śpię spokojnie, są miasta równane z ziemią, bombami, artylerią, są kościoły, które płoną, są wierzący, którzy nie jedli od 3 dni, oni ani ich dzieci, są więzienia pełne łez i nieszczęścia. I pomyślcie sobie, że ten świat lada moment dojdzie do swojego końca. I tego już nie będzie. O, choć czekam, jakże będę pięknie zaskoczony, bo i nagrody przekroczą nasze wyobrażenia, to będzie rzeczywistość nowego nieba i nowej ziemi, o której mówi objawienie w 21 rozdziale, w 22. To będzie ten moment, kiedy on powie, wejdź do radości. Wejdź do radości, to jest radość mojego Pana, swojego Pana. Dla wierzących sąd nie będzie strachem, będzie wejściem do chwały. Jego powtórne przyjście nie będzie czymś przerażającym, będzie radością. O tak, ten dzień będzie pełny zaskoczeń. Dla uczniów Jezusa może to być dzień nadziei, nie przerażenia. Pewnego dnia tu do Filadelfii przybiegną ludzie, którzy staną pod drzwiami i zobaczą, że wielu z nas nie ma. Pragnę być w liczbie tych, którzy będą z Panem, a wy? Będą tu stać godzinami, siedzieć w tej kawiarni i będą mówić, tyle razy byłem w tej kawiarni. Tyle razy tu słyszałem. A tu za tym rogiem, tam kurzyłem po kryjomu. Jeszcze w tamten poniedziałek kradłem po kryjomu, ćpałem, oglądałem pornografię i piłem. I myślałem, że wszystko będzie tak jak zawsze, że znów w niedzielę zrobię minę. Ale zobaczcie, ile miejsc jest w kawiarni, gdzie oni się wszyscy podzieli. Jak już tu wysiedzą, pójdą do domu. Włączą telewizję. W telewizji będą mówić, że stały się dziwne rzeczy na całym świecie. Że zbierają się rządy całego świata, aby ustalić, co będzie dalej. Ja nie wiem, jak to będzie. Ja wymyślam teraz. Tego nie ma w Biblii, ale wiem, że to nie przejdzie o tak sobie. Że ten dzień zaskoczy wielu. Dlatego gdybym miał wszystkiego nie powiedzieć, co powiedziałem, powiedziałbym tak. Ufaj Chrystusowi. Ale nie jutro. Ufaj dziś. Dziś. Żyj dla Niego. Nie od jutra. Dziś. I bądź gotowy. Ale nie od jutra. Ale dziś. To jest to, co wam chciałem powiedzieć. To będzie duże zaskoczenie. Wiele rzeczy nie wiem. Nie jestem najmądrzejszy na świecie. Wiele rzeczy się muszę nauczyć jeszcze. Ciągle się uczę. Jestem tak samo uczniem jak wy. Ale dzisiaj chcę żyć z moim Panem. Dziś chcę, aby zmieniało się moje życie. Jeżeli nie masz pewności, gdzie pewność zbawienia nie jest pychą, jest miłością do Ojca. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, to jest dobry dzień, żebyś dzisiaj tam, gdzie stoisz, spędził czas w modlitwie. Może masz 1000 planów, może masz wiele pragnień co do Kościoła, tyle tylko, że akurat to nie są pragnienia, które na dzisiaj Duch Święty chce, aby się w twoim życiu stały. To, czego chce, to żeby Jezus przejął władzę nad twoim i moim myśleniem, działaniem, domem, małżeństwem, rodzicielstwem, finansami. I nie wiem, z czego tam jeszcze mógłbym wymieniać. Składa się ta codzienność, w której dokonuje wyborów. On nas nie powołał do pogłębiania teologii, ale do pogłębiania posłuszeństwa i miłości względem tego, co napisał. Amen. Powstańmy. Ojcze, który w niebie jesteś, przynoszę Ci moje niepewne serce. Panie, chcę Ci wyznać, że nie mam pewności zbawienia. Słyszałem dzisiaj słowo. Po raz kolejny mówiłeś do mnie przez Twoją Biblię. Po raz kolejny czuję, że czas by było zmienić wiele rzeczy w moim życiu. Ojcze, proszę Cię dzisiaj o mądrość. Proszę Cię, żeby to nie było kolejne kazanie, które akurat zostało dziś powiedziane. Proszę Cię, aby to nie były kolejne słowa, które teraz wiem, że Ty masz rację, ale przecież to ja zdecyduję kiedy. Panie, ja wyznaję, że Ty jesteś Panem i potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję Twojego prowadzenia. Potrzebuję Twojego dotknięcia. Pomóż mi już dzisiaj znaleźć pełny pokój w Tobie. Wchodzić z pełnym pokojem w każdą ciemność nocy, wiedzieć, że to być może dziś i już wszystko będzie lepiej niż kiedykolwiek. Że Ty przyjdziesz i że w tym wszystkim mam swój udział przez Twoją łaskę, Twoją dobroć, Twoje działanie, Twoją mądrość, o którą Cię proszę, i siłę do słuchania, do wykonania. O to Cię proszę dzisiaj, Ojcze. A my, Panie, zresztą Kościoła modlimy się o każdego, kto na tej sali ma wątpliwość co do swojego życia. Modlę się o tych, których nałogi, gniew i związania są silniejsze niż miłość Jezusa. Przynajmniej tak oni myślą. Modlę się o nich, aby zobaczyli, że Jego miłość jest zwycięska, że Jego miłość wchodzi i zastępuje to, co nas niszczy. Błogosław tych, którzy się zmagają, trapią i płaczą. Spraw, aby nasz zbór, nasz Kościół był zwycięskim miejscem spotkania z Tobą. Nie dlatego, że my to my, a dlatego, że Ty w Twojej łasce podciągasz do siebie swoje dzieci. Tobie chwała i cześć. Amen. Niech Pan was błogosławi. Amen.